Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu. Proszę Państwa, historia najnowsza jest czymś, co szczególnie w tym tygodniu bardzo nas zajmuje. O Polakach mówi się, że to jest naród historyków i o historii chciałem porozmawiać z historykiem właśnie, pan profesor Stanisław Żerko. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan profesor jest pracownikiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz Akademii Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Jest zatem wykładowcą i takim pracującym z tekstem, z książką, jak i ze studentami. Panie profesorze, za dużo w sam raz? Czy za mało tej historii w polityce?
Na te pytanie można odpowiedzieć i tak, bo to jest bardzo ciekawe pytanie i takie trochę prowokujące. Ja tylko przypomnę, że mieliśmy taki okres, gdy historykami z wykształcenia byli prezydent, premier i zdaje się marszałek Sejmu. A dzisiaj historykami są przynajmniej premier i przywódca najsilniejszej partii opozycyjnej. Historykami z wykształcenia oczywiście, a nie badaczami. No wie pan, tutaj trzeba też jednak rozróżniać pomiędzy historykami, profesjonalistami zajmującymi się zawodowo historią, a historykami pasjonatami. Prawda? Mhm. No i też...
Ale panie profesorze, czy nie trzeba jeszcze takiej trzeciej kategorii włożyć, czyli obecność historii, którą trochę jak służba zdrowia dyskutuje się na wszelkie możliwe sposoby. Czy tego jest sam raz właśnie? Tego się tyczy moje pytanie. Czy ta nasza pasja historyczna to jest coś, z czego powinniśmy być dumni? Czy to jest coś, co czasem stwarza nam różne kłopoty? Jak pan na to patrzy?
Ja o tej pasji historycznej tutaj mówiłbym w odniesieniu tylko do pewnego wąskiego kręgu naszego społeczeństwa. Proszę pamiętać, że historii uczymy się w szkole podstawowej, w szkole średniej przez 8 lat tak było za moich czasów, w czasach dekady edwardiańskiej jeszcze. I tak jest obecnie. A później my, wykładowcy szkół wyższych, otwieramy oczy ze zdumieniem, gdy wielu studentów, nawet kierunków humanistycznych, kierunków społecznych, nie zna historii na poziomie szkoły.
Może jakąś anegdotę z egzaminu? Coś może by pan naszym słuchaczom podsumował?
Nie, przepraszam bardzo, na to mnie pan nie nabierze. Ja tylko powiem, że historii moim zdaniem w przestrzeni publicznej jest za dużo. Tutaj celuje w tym telewizja publiczna, niemal chyba w każdym wydaniu Wiadomości TVP jest coś o jakiejś rocznicy, składaniu wieńców, o otwarciu nowego muzeum. Pan chyba też widział, kilka dni temu w Wiadomości TVP poinformowały o otwarciu dwóch kolejnych muzeów, w tym o otwarciu, proszę uważać, w Stalowej Woli Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, o którym mało kto wie spośród studentów kierunków humanistycznych i społecznych.
No właśnie, ale panie profesorze, bo tak prowokacyjnie zapytam, czy remedium na ten brak wiedzy, który ja też jako wykładowca przyznaję, że to niestety jest pewną bolączką, nie jest właśnie to, że w publicznej sferze powstają nowe muzea, że o tym się mówi, że może właśnie to jest właściwa droga, jak pan sądzi?
No, ale muzeum ma charakter bardziej taki anegdotyczny, prawda, ilustrujący. Potrzebna jest ta wiedza twarda, taka podstawowa. A proszę pamiętać jednak, że historia jest jednym z najmniej lubianych przedmiotów w szkole. A z czego się to bierze? No, ja się tak zastanawiam czasami, czy te skądinąd bardzo dobre podręczniki, z których ja uczyłem się liceum w czasach gierkowskich, nie były pisane głównie dla takich jak ja, którzy historią interesują się od dzieciństwa. No sam jednak uginałem się wówczas pod takim, no nie wiem, ciężarem dat i nazwisk tam występujących. Podręczniki, z których uczył się już mój syn kilka lat temu, nie były tak przeładowane i bardzo dobrze. No teraz jednak mamy spór wokół tego nowego przedmiotu.
No właśnie, i chciałem pana profesora o to zapytać, i jako historyka, i jako tego, który pracuje z akademicką, ale jednak młodzieżą. Czy uważa pan, że nie tylko przedmiot historia i teraźniejszość, ale także podręcznik profesora Roszkowskiego Jak pan patrzy na tą, na te oba zagadnienia?
No po prostu resort dołożył dodatkowy przedmiot historyczny do tych wielu, do tych 8 lat edukacji historycznej w szkole, a więc jeszcze kilkadziesiąt godzin historii, historii powojennej najnowszej, tak jakby historii po roku 45, nie było w tym programie starej historii. I to się, proszę pana, proszę państwa, dzieje kosztem niezwykle potrzebnego przedmiotu, potrzebniejszego od tej dodatkowej historii, historii najnowszej, chociaż WOS, wiedza o społeczeństwa, nie był przedmiotem doskonałym i moim zdaniem, i chyba nie tylko moim zdaniem, znacznie potrzebniejszy od wkuwania dat bitew i zapamiętywania nazwisk kolejnych jest edukowanie o tym, jak działa współczesne państwo, jakie są kompetencje prezydenta, senatu, jak formuje się rząd, czym różni się ustawa od rezolucji, a więc edukowanie młodzieży, młodzieży, która przecież w ostatniej klasie liceum czy technikum uzyskuje prawa wyborczej i chodzi o to, żeby tej młodzieży powiedzieć coś o więcej o podstawach prawa, o podstawach ekonomii, o NATO czy o Unii Europejskiej. Moim zdaniem jest to niezwykle fatalna decyzja i niestety mam wrażenie, że obecny obóz rządzący chce narzucić młodzieży i nauczycielom swoją wersję historii, wersję prawicową, konserwatywną, z elementami nacjonalistycznej. To narzucić w sposób dość nachalny i oczywiście mówimy tutaj o podręczniku, o którym...
No właśnie, podręcznik pana profesora Roszkowskiego. Część z państwa, ja też uczyłem się z takiego bardzo dobrego podręcznika profesora Roszkowskiego.
Legendarna pozycja, która ukazała się w stanie wojennym pod pseudonimem Andrzej Albert, którym się zaczytywaliśmy.
Tak jest.
I zastanawialiśmy, kim jest Andrzej Albert.
No ja już się uczyłem na tym wydaniu, gdzie nie Andrzej Albert,
a ja to kupowałem jeszcze Wojciech w wydaniu drugiego obiegu.
Ale świetna książka, prawda?
Bardzo dobra.
Jednak ten podręcznik, ten najnowszy pana profesora Roszkowskiego, no nie zbiera zbyt dobrych recenzji.
No on został krytyków tego podręcznika w skądinąd cenionym przeze mnie tygodniku Do Rzeczy, Krzysztof Masłoń nazwał agresywnymi lewakami. Podręcznik ten, no jednak, no, on jest dość nachalnie lansowany przez prawicę. Podręcznik autora w końcu byłego europosła z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Ale to chyba nie powinno być zarzutem, prawda? Że pełnił jakąś funkcję publiczną. Raczej chodzi o samą narrację podręcznika, niż to, jaką historię ma autor.
Podręcznik nie dość, że jest strasznie przeładowany informacjami, to jednocześnie no, spisane jest z pozycji antylewicowych i antyliberalnych, podczas gdy i młodzież i nauczyciele obecnie no, dominuje wśród nich narracja czy poglądy właśnie nieprawicowe.
Gdzieś znalazłem taką opinię, że w tym podręczniku jest krytyka muzyki rockowej.
Tak głośno grają, tak.
Jakkolwiek właśnie to inną sprawą jest, czy młodzież w ogóle słucha dzisiaj muzyki rockowej. Raczej nie, ale panie profesorze, tutaj pojawia nam się inne bardzo ważne pytanie. Jak uczyć o dziejach najnowszych? Czy w ogóle da się bezstronnie uczyć o dziejach, których uczestnicy do niedawna żyli, albo nawet jeszcze żyją, jak w tym przypadku?
Wie pan co, mi tak po głowie chodziło, a my trochę się tak przemyśliwałem przed rozmową z panem utkwiło i przypomniało sobie taką dawną wypowiedź znanego historyka profesora Henryka Samsonowicza, która padła jeszcze w głębokim PRL, ja lata 70. to jest mój okres mojej licealnej młodości, w takiej długiej rozmowie radiowej właśnie. I zapytany, dlaczego w ogóle zdecydował się zostać historykiem, Henryk Samsonowicz odpowiedział, że historia jest po prostu bardzo ciekawa. I to mi wówczas bardzo utkwiło, ale jednocześnie to pamiętać musimy, że historia jest nie tylko ciekawa, ale jest niesłychanie złożona.
I kontrowersyjna, prawda?
Trudna, jeżeli chcemy ją traktować poważnie. I proszę pamiętać, jest to jeden z najmniej lubianych przedmiotów w szkole.
A dlaczego tak jest? Jak jako historyk pan by odpowiedział, że tak nie lubią przedmiotu, który pan sobie wybrał jako zawód?
Nie znajduję odpowiedzi na to pytanie, ale chyba zatrzęsienie dat, zatrzęsienie nazwisk do tego się przyczynia.
Panie profesorze, ale wracam do mojego pytania. Jak zatem uczyć o dziejach najnowszych? Bo wydaje się, że to jest taki trochę spór metodologiczno-polityczny także w Polsce, że i jedna i druga strona sporu politycznego, tej strony jest chyba więcej tylko niż dwie, ale no, nie ma jednego przepisu, jak to zrobić?
A no właśnie, bo tutaj pan tego terminu nie wspomniał, ale ten termin tak między nami krąży gdzieś tam tutaj mianowicie chodzi o politykę historyczną, prawda? Ten termin jest, my wiemy, przez wielu historyków nielubiany, on kojarzy się za bardzo z propagandą historyczną. No moje pokolenie pamięta doskonale, jaką wizję historii propagowano w Polsce ludowej, jaką propagowały władze. No i też wiemy, jak kłamliwa jest polityka historyczna Rosji putinowskiej. Wie pan co? Tak tutaj trochę na marginesie, bo też o tym myślę od pewnego czasu. Dobrze się moim zdaniem stało, że po 24 lutego my, solidaryzując się z Ukrainą i pomagając Ukrainie, no sam się w to zaangażowałem, staraliśmy się zostawić sprawę Wołynia, no ale pamiętamy też przecież, że w centrum ukraińskiej obecnej polityki historycznej stoi niestety postać Bandery, no o czym przypomniała ta niedawna znana panu i państwu z pewnością oburzająca i nieprawdziwa wypowiedź ambasadora Ukrainy w Berlinie, wypowiedź antypolska.
A myśli pan profesor, że teraz jest właściwy, dobry czas, by tą debatę, rewizję historii w relacji polsko-ukraińskiej podjąć?
Nie podejmujemy tego przecież, prawda? Mało kto podejmuje, ale pamiętamy o tym, że tam się na te tematy myśli inaczej i to nam powinno utkwić. Tutaj gdzieś padła w internecie, czytałem artykuł, którego autor pisał, że Polska gotowa jest zaakceptować tę dominację Stepana Bandery w ukraińskiej
polityce. No to zdaje się, głosy są chyba podzielone, jeśli chodzi o taką politykę historyczną w tym momencie. Natomiast wydaje mi się, i to jest chyba jedna z takich górujących interpretacji na razie, że no, jest wojna, nie czas o tych sprawach w tym momencie rozmawiać. Zgodziłby się pan z takim podejściem, czy uważa pan właśnie, że przeciwnie, że właśnie teraz, mimo tej wojny, należałoby tę kwestię
podjąć? Ja myślę, że moglibyśmy oczekiwać, oczywiście nie powinniśmy tego wstawiać w sposób nachalny, ale moglibyśmy chyba oczekiwać, żeby jednak pod wpływem tego, co się stało w ostatnich miesiącach w stosunkach polsko-ukraińskich, żeby tam może nastąpiła refleksja pewna i no, zmiana myślenia o relacjach polsko-ukraińskich. Ja tylko przypomnę, że to żaden polski dyplomata i polityk nie postawił tej sprawy w tak kontrowersyjny sposób jak ambasador Melnyk w wywiadzie dla znanego niemieckiego youtubera kilka dni czy kilkanaście dni temu.
Wracając na sam koniec, bo chciałem już zupełnie na sam koniec postawić pytanie, czy faktycznie jest tak, że Polacy tej historii nie lubią, kiedy przejrzę sobie chociażby takie eventy historyczne, plenerowe, które szczególnie często dzieją się właśnie w okresie wiosenno-letnim. One cieszą się jednak masowym zainteresowaniem. Książka historyczna na targach książki też, pamiętam, jeszcze przed COVID-em, tam tłumy ludzi do stanowisk z książkami historycznymi. Może to jest tylko kwestia metody szkolnej.
Ale proszę pamiętać, że to jest jednak nakłady czasopism historycznych, czasopism popularyzujących historię, to są nakłady kilkutysięczne, z wyjątkami takiej wysokości nakłady są też książek popularyzujących historię, podczas gdy ja nie wiem ile set tysięcy młodzieży opuszcza każdego roku mury liceów i techników. To jest jednak moim zdaniem marginesa. Historia jest wszechobecna. Sejm co chwila wydaje jakieś oświadczenia na tematy.
Proszę Państwa, musimy kończyć. Życząc Państwu dobrego dnia. Moim i Państwa gościem był pan profesor Stanisław Żerko. Dziękuję uprzejmie, panie profesorze.
Dziękuję bardzo i życzę panu i Państwu miłego dnia.
Ja się Państwu kłaniam. Dobrego dnia, Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.